Wiecie, to trzecia środa, kiedy tutaj stoję. Ja naprawdę nie myślałem o tym, kiedy tak Pan położył mi na serce tę modlitwę Jabesa, to tak sobie myślę, fajnie byłoby w jedną środę to po prostu tak się zastanowić nad tym. A potem, kiedy sam zacząłem nad tym myśleć, myślę, o nie, to się nie da tak po prostu bardzo szybko przejść przez tą modlitwę. I trochę się obawiam, nie wiem, czy dzisiaj zakończymy ten temat. Zobaczymy. A więc wróćmy może, powtórzmy, ale naprawdę w bardzo wielkim skrócie to, co już mówiliśmy 2 tygodnie temu i zeszłą środę. To jest pierwsza Księga Kronik, 4 rozdział. Jeżeli kiedyś chcielibyście na nowo sobie odświeżyć, to pamiętajcie, 1 Księga Kronik, 4 rozdział, 9 i 10 werset. One właśnie o tym mówią. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka Twoja była ze mną i obyś mnie zachował od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. I mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o pierwszą środę, czyli 2 tygodnie temu, o tym, co oznacza to imię, dlaczego Jabez otrzymał takie imię. Potem mówiliśmy też o jego prośbie, o jego modlitwie, która tak bardzo podobała się Bogu, bo jest napisane, że Bóg wysłuchał tą jego modlitwę. Bo wiecie, w tej modlitwie zawartych jest 5 tak ważnych rzeczy, takich kluczowych rzeczy do życia, myślę, że Jabesa, ale jestem przekonany, że i ciebie, i mnie dzisiaj. I pierwszą rzeczą, pamiętacie, było, abyś mi prawdziwie błogosławił. I mówiliśmy o tym, że to powinno być też moim i twoim pragnieniem, aby prawdziwie Bóg błogosławił moje i twoje życie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy dopiero mogę być błogosławieństwem dla tych, którzy mnie otaczają, dla innych. I potem dalej Jabez mówi, abyś poszerzył moje granice. Też niesamowita rzecz, abyśmy nie byli w naszych myślach, w naszym patrzeniu na samego siebie, czy też może patrzeniu na Boga, ograniczeni czymkolwiek, ale abyśmy wiedzieli, kim my jesteśmy, abym wiedział, kim ja jestem, ale abym też wiedział, jakiego mam Boga. I abym mógł powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, czy też pościla. Wszystko mogę w nim. Nie dlatego, abym ja widział, kim ja to nie jestem. Nie o to chodzi. Bóg chce ciebie i mnie prowadzić do pokory, do uniżenia i pokazuje nam bardzo często poprzez różne sytuacje, kim ty jesteś. Jeżeli by brakło mojej obecności w twoim życiu, to kim jesteś? Mówię to do siebie. Kim jesteś? Gdyby nie On, gdyby On cię nie podniósł, gdyby cię nie oczyścił, gdyby cię nie zbawił, ja nie wiem, gdzie bym dzisiaj był, ale abym widział, że mój Bóg jest Bogiem nieograniczonym, wszechmocnym, a więc wszystko mogę w Nim. Tak, mówiliśmy o tym, a w zeszłym tygodniu mówiliśmy, oby ręka Twoja była ze mną. Jak niesamowitą rzeczą jest to, aby Boża ręka była ze mną, nade mną, aby mnie prowadziła. I pamiętam, że mówiłem o 3 rzeczach, takich najważniejszych. Co, jak ważna jest ta Boża ręka, bo ta Boża ręka nas prowadzi. Był czas, kiedy nas Pan ujął za naszą rękę, wtedy, kiedyśmy Mu oddali swoje życie. On nas wziął za rękę i tak jakby mówiąc, tak swoimi słowami, choć teraz już przez to życie pójdziemy razem. I tak jak śpiewaliśmy, jak dwoje przyjaciół, tak z moim Panem przez życie idę, mój Pan i ja. Piękne słowa. On mnie rozumie, zna troski moje. Nie będę cytował tej pieśni. Na pewno większość z was ją zna i przeżywa na co dzień. A potem mówiliśmy o ręce, która podnosi. Tak, tego podniesienia potrzebujemy. Każdy z nas, kiedy upadamy, czy upadamy na duchu, czy też upadamy w jakieś niefajne rzeczy, o których Biblia mówi, że są grzechem, to jest Boża ręka, która nas podnosi. I jeszcze ostatnia rzecz, która jest przed nami. Bracie, siostro, to jeszcze jest przed nami. Kiedy przyjdzie przejść na drugi brzeg, to ta ręka cię przeprowadzi. Tak, a dzisiaj zobaczmy dalej, o co Jabesowi dalej się rozchodziło. I obyś mnie zachował od złego. Wiecie, kiedy tak sobie to czytałem, to taką rzeczą pierwszą, która przyszła przed moje oczy, powiem wam, to modlitwa dziecka, takiego małego dziecka. No, większość z nas, z was zna to uczucie, zna ten moment, bo byliście, czy jesteście rodzicami, czy może tak jak my, dziadkami. I kiedy widzimy takie małe dziecko, które mama czy tata nauczyło się modlić, taką pierwsze modlitwy, takie bardzo szczere, one na pewno Bogu się bardzo podobają, ale o co takie małe dziecko się modli? Panie, dziękuję ci za mamę, za tatę, tam wymienia jeszcze, może miejmy nadzieję, dziadków, babcie i tak dalej, i proszę cię, i potem pada takie, przeważnie takie słowo, i proszę cię, zachowaj mnie od złego. I to jest naprawdę piękna modlitwa. Ja się tak bardzo cieszę, kiedy widzę, jak takie naprawdę malutkie dzieci wypowiadają, dziękując, a potem proszą, zachowaj mnie od złego. I co takie dzieci mają na myśli wtedy? No w tym swoim świecie, w tym swoim podwórku, gdzie żyją, też obawiają się pewnych złych rzeczy. No bo różne rzeczy mogą się im przytrafić. No może się gdzieś przewrócić, a może sobie nogę złamać, albo jeszcze coś. I ja myślę, że modląc się, widzą właśnie to. Panie Jezu, zachowaj mnie od złego. I czy my jako dorośli, jakie my mamy skojarzenia? Kiedybyśmy tak wzięli tą modlitwę Jabesa i zaczęli się modlić, i obyś mnie zachował od złego. Ja myślę, że w pewnym sensie też w naszych myślach jest to, no Panie, proszę cię, i to jest dobre. Zachowaj mnie od wszelkich nieszczęść, od wypadku samochodowego, na przykład wyjeżdżamy z domu, modlimy się, Panie, zachowaj mnie w drodze i tak dalej. I też to jest w naszych myślach, aby Bóg nas chronił, aby On nas strzegł. To jest tak związane z tym, aby twoja ręka była nade mną. Więc na pewno nikt z nas nie chce i nie mówi, że a mi tam jest obojętne, co się ze mną stanie, moje życie jest w Bożych rękach i to czy to będzie. Nie, gdzieś tam w sercu jest to, Panie, chcę być bezpieczny i chcę, żebyś mnie zachował od różnych rzeczy i wierzę, że tak jest. A z drugiej strony, kiedy patrzę, potem czasami, różnie w życiu jest, też się nam coś przytrafia. Ten tam może tak, ten miał może jakieś takie nieprzyjemne zdarzenie, ten takie. Ale wiecie, my rozumiemy, że Słowo Boże mówi, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie te rzeczy dopomagają ku dobremu. Jeżeli oczywiście miłujemy Pana, to potem widzimy, że Pan czasami nas poprowadził tak, a nie inaczej, bo coś chciał w twoim, w moim życiu pokazać, zrobić, zmienić i to służy ku dobremu. A więc, tak jak mówię, kiedy mówimy, obyś mnie zachował od złego, to w tym też to jest wpisane, Panie, ochraniaj mnie. Ale czy na pewno Jabez tylko to miał na myśli? Wierzę, że nie. Wierzę, że nie. Że tutaj jest o wiele, wiele coś głębszego. Zły. Kto to jest zły? Ja wierzę, że Jabez, który żył W Starym Testamencie jego pragnieniem było być blisko Boga i nie grzeszyć. Jest napisane, że był znamienitszy, znakomitszy niż jego bracia, a więc to było coś na pewno, co przepełniało jego serce, aby podobać się Bogu Wszechmocnemu, a wiedział, że jest też ktoś, kto mu będzie w tym przeszkadzał, że jest ktoś, kto tego nie chce i będzie robił wszystko, aby Jabez nie żył takim życiem, jakie podoba się Bogu. Wiecie, kto to jest? Tak, to jest nasz odwieczny wróg. To znaczy, mogę powiedzieć, nasz, czyli mój i twój. Kiedy powierzyłeś swoje życie Chrystusowi, to musisz być tego świadomy, że wstąpiłeś w stan wojenny z szatanem. Że jesteś i będziesz do końca życia w stanie wojennym. Tego nie zmieni nikt. Tak sobie pomyślałem, kiedy właśnie to analizowałem, miałem takie myśli, że może by po prostu coś o nim powiedzieć. Z drugiej strony sobie myślę, no, o nim mówić, cóż tu o nim mówić. I tak byłem raz tak, ale potem myślę, nie, taktykę przeciwnika trzeba znać, trzeba coś o nim wiedzieć przynajmniej. I tak Pan położył mi na serce, aby po prostu zwrócić się do Artura, aby podzielił się. Arturze, no ja wiem, że nie jest to przyjemny temat. Mówić o naszym przeciwniku, o tym, który ciągle walczy z nami, ale proszę Cię, abyś tutaj, dam Ci mikrofon i abyś podzielił się tym, co Tobie Pan Bóg położył na serce odnośnie w tym temacie. Proszę.
Dziękuję bardzo. Chwała Bogu. Witajcie wszyscy. Chciałem się podzielić na temat właśnie, jak już wspomniał brat, kim jest szatan i chciałbym trochę porozmawiać, co mówi Słowo Boże na ten temat. I przeczytamy sobie może pierwszy fragment z Księgi Izajasza, 14 rozdziału, od 12 do 15 wiersza. Później powiem więcej może o tym fragmencie, ale te kilka wierszy. Księga Izajasza, 14 rozdział, od 12 do 15. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu. Drugi fragment, Księga Ezechiela, 28 rozdział. I też od 12 do 19. I to jest napisane tam. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego. Tak mówi Pan Bóg. Ty pieczętujesz sumę pełen mądrości i doskonały w swej piękności. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym, twoim nakryciem był wszelki drogi kamień. Karneol, topaz, jaspis, chryzolit, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga. Przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Przez twój ogromny handel pełno pośród ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego zrzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający, wyniszczę cię spośród kamieni ognistych. Uniosło się Twoje serce i z powodu Twojej piękności znieważyłeś swoją mądrość, z powodu Twojego blasku. Rzucę Cię na ziemię i postawię Cię przed królami, aby się Tobie przypatrzyli. Mnóstwem Twoich nieprawości i nieprawością Twego handlu splugawiłeś swoją świątynię. Dlatego wywiodę ogień z Twego wnętrza, który Cię pożre, a zamienię Cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy na Ciebie patrzą. Wszyscy, którzy Cię znają wśród narodów, zdumieją się nad Tobą, staniesz się postrachem i nie będzie już Ciebie na wieki. Z księgi Hioba też dowiadujemy się, że na górę Narad, w to miejsce, gdzie synowie Boży się spotykali, przybył też i szatan. I wiemy, że jest to ten opis tutaj z księgi Ezechiela i też Izajasza. Tu jest mowa o królu Tyru. Ale wiemy, że w hebrajskiej myśli, kiedy jest mowa o proroctwach, czy mowa o pewnych takich tajemnicach, które Bóg chce przekazać, jest pewna taka binarność, podwójne znaczenie. I Pan Jezus też, kiedy mówił w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza o tych wydarzeniach końcowych, to mówi do tych, którzy słyszeli, do tych uczniów, którzy tam byli, a mówił też i do nas, że jakby uniwersalność jest Słowa Bożego, że nie tylko się to słowo odnosi do czasów teraźniejszych, ale do i przyszłych, do późniejszych. Ma wymiar jakby ponadczasowy. I dlatego też to słowo mówi o królu Tyru. Wiemy, że Tyr był bardzo rozwinięty i historia mówi, że bardzo brutalnie odnosili się właśnie mieszkańcy Tyru, czy też ten król Tyru, nawet jest takie gdzieś stwierdzenie, że był opętany przez diabła, takie chodziły pogłoski, ale tu Bóg zawiera pewną tajemnicę, że jakby wskazuje na coś, co miało miejsce wcześniej i mówi, byłeś w Edenie, tu odnosi się do szatana, do tego naszego wroga i w ogrodzie Bożym. W Twoim nakrycie był wszelki drogi kamień, karneol, topaz, jest wymienione 9 kamieni. Może się to odnosić do 9 chórów, które stoją przed Bożym obliczem prawdopodobnie. I tu mówi, jesteś, czy byłeś namaszczonym cherubinem. Był cherubem. I teraz kim był? To właśnie odpowiada, był cherubem. Był potężnie namaszczonym, był jakby liderem uwielbienia. Dzisiejszy język można to tak określić. Był liderem uwielbienia. Miał wielką pozycję. Miał wielki autorytet. Ale do czasu, kiedy, jak mówi słowo, byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Narodziła się myśl, że chcę być jak najwyższy. Chcę też być na tej górze Narad. Chcę być kimś, komu będą się kłaniać. On chciał, żeby jemu się kłaniano, żeby jemu oddawano chwałę. I dlatego też został zdegradowany, został zrzucony. I nawet Pan Jezus też mówi, że widziałem szatana, jakby błyskawica spadł z nieba. I posiada moc, ale utracił autorytet. I jeszcze chciałbym powiedzieć, w takim bądź razie, skoro mówiliśmy, kim był, to musimy powiedzieć, kim jest. I kilka takich określeń znalazłem. Jest kusicielem. Ewangelia Mateusza o tym mówi. Kusi nas do złych rzeczy. Kusi nie tylko do złych rzeczy, ale kusi do takich rzeczy, które z pozoru wyglądają, które mają pozór zła. Czyli nie do końca są złe, jednak pod tym się kryje coś, co w efekcie oznacza że może człowiek wpaść w pułapkę. Jest oskarżycielem braci. Oskarża cały czas. Dniem i nocą jest napisane braci, czyli kogo? Oskarża Kościół, każdego z nas osobiście. Ciebie i mnie oskarża. Wypomina różne rzeczy z przeszłości. Jest oskarżycielem. Jest ojcem kłamstwa, czyli tak naprawdę wszelkie kłamstwo od niego pochodzi. Coś, co cały czas jakby ma takie źródło. To jest właśnie ojciec, czyli ktoś, od którego to pochodzi. Jest mordercą. Jest oszustem. I też już to było wspomniane, jest przeciwnikiem. Nie tylko Bożym przeciwnikiem, ale i naszym. Nie do końca wiemy, jaki był powód szatana, dlaczego chciał za wszelką cenę zwieść człowieka. Są takie komentarze niektórych ojców Kościoła, niektórych apologetów, że prawdopodobnie był zazdrosny o to, że Bóg umiłował człowieka, że włożył cechy swoje do człowieka. Jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boże. Dlatego też tak mogło być, że był zazdrosny o to, że Bóg umiłował człowieka, że dał mu swoje cechy. Jest władcą tego świata. Jest Bogiem tego świata. I tak jak już było zaznaczone, żeby może krótko ten wykład miał miejsce, ale też warto jest w tym momencie powiedzieć, jaki będzie koniec jego, dlatego że to jest rzecz, która nas chyba najbardziej interesuje. Że zostanie związany na 1000 lat. Później zostanie wypuszczony, ale później już zostanie całkowicie unicestwiony. I wiemy, że Bóg ma jeszcze plan z nami, chce nas zachować i w ofierze Pana Jezusa, w Jego krwi mamy ochronę. Ochronę nad naszym przeciwnikiem, szatanem, oskarżycielem, braci. Także dziękuję bardzo.
Dziękujemy Ci bardzo, Artur. Ja wierzę, że Jabez właśnie Jego miał na myśli, kiedy mówił, obyś mnie zachował od złego. Że wiedział, że jest ktoś, kto może jego życie zniszczyć. Kiedy słuchaliśmy tego, co Artur nam mówił, co Boże Słowo mówi o nim, to ja mam takie pytanie, drogi przyjacielu, który może gdzieś tam słuchasz tego, warto mu służyć? Czy warto komuś takiemu służyć? Nie warto. Jeżeli nie służysz Panu, jeżeli nie oddałeś Jemu swojego życia, to wiesz, chcę Ci powiedzieć, że właśnie Jemu służysz. Jest dwóch. Są dwie drogi. Nie ma innej. Może powiesz, no ja nikomu nie służę, no ja żyję swoim życiem, sam sobie jestem Panem. Nie, to nie jest tak. Zawsze komuś służysz. Więc jeżeli dzisiaj słyszysz te słowa, to jest czas to zmienić, powiedzieć, Panie Jezu, ja chcę służyć Tobie, bo ten, o którym słyszeliśmy, nie jest godny tego, aby mu służyć, aby mu poświęcać swoje życie, swoje zdrowie, swoje talenty, naprawdę nie warto. A więc, tak jak mówiłem, wierzę, że Jabez miał jego na myśli. Szatan, przeciwnik, diabeł. Wiecie, jest tyle określeń. Tutaj też właśnie o tym słyszeliśmy, ile Słowo Boże, ile określeń używa, aby go określić. Zły, zły, dlatego że chce z Twojego, z mojego życia zrobić coś złego po prostu. Ja wierzę, że kiedy Jezus mówił o owczarni, o dobrym pasterzu i tam potem mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana, złodziej przychodzi po to, aby kraść, zabijać, zażynać, wytracać, że też jego mają na myśli. A potem mówi, ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Och, kiedy byśmy mogli, dzisiaj nie będziemy słyszeć świadectw, ale na pewno niejednokrotnie słyszymy świadectwa ludzi, którzy tego doświadczyli na własnej skórze. Doświadczyli tego, że w ich życiu właśnie się to wypełniło, że przyszedł ktoś, diabeł, który zaczął robić spustoszenie w ich życiu. Wiele, wiele świadectw i doprowadził życie wielu do takiego momentu, kiedy powiedzieli, ja wyjścia nie widzę już. Ale kiedy potem mówią świadectwo i mówią, i przyszedł Pan i mnie z tego wyciągnął, mnie podniósł i dzisiaj żyję nowym życiem i na własnym życiu mogli doświadczyć, co to znaczy, przyszedł ten, który zażyna, zabija, wytraca i zrobił to w ich życiu, a potem przyszedł Pan, który mówi, ja jestem dobrym pasterzem i mogą tego doświadczać i cieszyć się i wierzę, że my też tego możemy doświadczać tutaj dzisiaj. Ale cóż, nie będziemy więcej o nim mówić. Ja chciałbym jeszcze przez chwilę zastanowić się nad tym, jak możesz żyć zwycięskim życiem, aby w twoim, w moim życiu, w moim sercu, bo wierzę, że nie jesteśmy powołani do tego, aby przed nim drżeć, aby się go bać. Nie. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Nigdy nie próbuj pokonać go własną siłą i własną mocą. Nigdy, choć jesteś jak bardzo duchowym człowiekiem, nie stawaj z nim do walki o własnej sile, bo przegrasz. Jesteś na straconej pozycji, bo jest jeden, który go zwyciężył. Kiedy umierał na krzyżu, mój Zbawiciel powiedział, wykonało się i ja myślę, że w tym momencie szatan zatriumfował. Ale kiedy trzeciego dnia powstał z martwych, to było zwycięstwo nad szatanem. Szatan pokonany. I mogę zwyciężyć, ale tylko w nim i z nim, ale nie sam. Mogę zwyciężać jego zwycięstwem. Możesz zwyciężać w jego zwycięstwie, ale sam nie, nie. To jest ktoś, kto rządzi narodami. A cóż dopiero ja? Dlatego też jest niesamowitą rzeczą, że ktoś go zwyciężył, a ja mogę ukryć się w tym zwycięstwie, powiedzieć, Panie Jezu, to zwycięstwo też chcę, aby było moim zwycięstwem. Ja mogę zwyciężyć go, ale w Tobie. Wiecie, niesamowitą rzeczą jest ewangelista Jan w liście, chyba w pierwszym liście pisze, takie słowa, nie będziemy tego szukać, bo to znane. Nawet pieśń pamiętam z czasów mojej młodości już. Taką pieśń śpiewaliśmy. Większy jest ten, który w nas jest. I ewangelista Jan pisze, bo większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Pomyśl. Ten, który mieszka we mnie, jest większy od niego. To oczywiście bardzo nawiązuje do tego, co przed chwilą mówiłem. Nie tylko, że mogę korzystać z jego zwycięstwa, ale ten zwycięzca mieszka we mnie. Więc mogę zwyciężać bo ten, który mieszka w moim sercu, jest większy od niego. Siostro, bracie, on jest większy od szatana. On go zwyciężył, a on mieszka w nas. I trzecia rzecz taka, wydaje się mi bardzo praktyczna i bardzo ważna. I zacznę w ten sposób. To był rok 1976, dawno. Myślę, że dzieciaki ze starszej grupy czy z młodszej, kiedy to słuchają, to pomyślą, wuje, ktoś ty wtedy już żył? No bo naprawdę to było dawno. Ja byłem młodym człowiekiem i w Malince było nabożeństwo młodzieżowe. Takie ogólne nabożeństwo młodzieżowe. No dzisiaj powiedzielibyśmy mega młodzieżowe, ale nie było nas aż tyle, jak dzisiaj młodzieży się zjeżdża. Ale z różnych okolicznych zborów siedzieliśmy tak w takiej dużej sali, w kółku. I brat, który jest już u pana, brat Michał Chydzik, pamiętam, prowadził to spotkanie i zaproponował, to było po południu, abyśmy wszyscy się przedstawili. Powiedzieli, jak się nazywamy, skąd jesteśmy i coś o sobie. Kiedy się nawróciłeś, czy tam, jak tam twoje życie wygląda, jakie masz problemy. I to tak szło dosyć szybko, no bo tam nikt nie mówił długiego kazania, ale w kilku zdaniach. I pamiętam, że większość tych wypowiedzi to była tak, że no tam tak, tak, tak się nazywam, to. No jeżeli chodzi o taki problem mój, taki najbardziej duchowy, to, że upadam często, jakoś tak nie umiem walczyć z tymi pokusami i ten diabeł mnie tak jakoś tak dołuje czasami. A takim drugim problemem, który często się powtarzał, to było, że wstydzę się mówić o Jezusie. No, mam problem. No. Wiecie, to był inny czas, czas komunizmu jeszcze, więc tak jakoś o Bogu to tak, no tak trochę inaczej było niż teraz. I to było problemem czasami młodych ludzi, że jak tak, w takim trochę świecie ateistycznym chociaż, nie do końca, ale niemniej było to problemem wielu młodych ludzi, bo tak właśnie na to uwagę zwracali, że mam problem z tym, taki nieśmiały jestem i tak dalej. Kiedy się to wszystko skończyło, potem brat Michał mówi, słuchajcie, słyszałem to wszystko, te problemy, które macie i mam do was jedno pytanie, mówi. Do was, młodzi ludzie, szczególnie wy, którzy właśnie mówiliście o tych problemach, przeżyliście chrzest Duchem Świętym? I tak, nikt tam, w większości chyba, raczej nie. Mówi, wiesz co, to będziemy się modlić o to dzisiaj. I ja już tak do końca nie pamiętam, jak potem ta modlitwa była, ale to zostało w moim sercu. Żeby żyć zwycięskim życiem, musisz być pełen Ducha Świętego. Musisz. Wiecie, to było ile? 40 lat temu. A już wtedy, bracia, czy wtedy dla młodych ludzi była jedna rada. Jeżeli chcesz żyć zwycięskim życiem, nie tylko dla młodych, ja mówię, bo wtedy byłem młody. Jeżeli chcesz żyć zwycięskim życiem, musisz być pełen Ducha. A wtedy świat nie był jeszcze taki zły, jak dzisiaj. Nie, też był zły. Ale kiedy patrzę i porównuję dzisiaj, a wtedy, wtedy ten szatan jeszcze tak nie miał takiego pola manewru i działania, jak ma dzisiaj. I to chcę powiedzieć szczególnie do młodych ludzi, ale nie tylko. Bóg chce, aby każdy z nas był pełen Ducha Świętego. Dlaczego? Tak bardzo praktycznie. Jeżeli twoje naczynie twojego serca jest pełne i tak jak Pan Jezus mówi, że z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej, że się po prostu będzie przelewać z twojego serca, to wątpię, czy diabłu uda się coś tam jeszcze wrzucić. Oczywiście będzie próbował. Piotr pisze, że chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Nie myśl sobie, że zrezygnuję z ciebie, bo powie, z tym to już nie mam szans, bo on jest tak wypełniony, że jego skreś. Mówiąc do jakiegoś demona, skreś go z listy. Niestety, ten jest przegrany. Nie, dopóki będziemy żyć, będzie chodził dookoła i ryczał. Tak mówi Boże Słowo, jak lew ryczący, ale będzie tylko ryczał. Dlatego, że powie, do jego życia tam w zasadzie nic nie można włożyć. To życie jest tak wypełnione moim duchem, moją obecnością, że on za bardzo nie widzę możliwości, aby tam coś jeszcze wrzucić. No nie znaczy, że gdzieś tam czasami coś się nie przydarzy, ale będzie miał z tobą problem. Będzie miał problem. I to jest to, co jest, jeżeli mówimy o zwycięskim życiu, o tym, co było pragnieniem Jabesa, aby mnie zachował od złego, aby on nie miał do mnie przystępu. On żył w starym przymierzu, kiedy nie miał Ducha Świętego, który by w nim mieszkał. A ty i ja dzisiaj, popatrz, jaka różnica, w jakim pięknym czasie żyjemy, kiedy w dzień 50 został zlany Duch Święty. A czasami tak mało o tym myślimy, tak mało o to prosimy, tak mało się modlimy. Panie, chcę być wypełniony Twoją obecnością do przelewu, Twoim duchem do przelewu. To jest taka gwarancja. Taka, ja to mówię w takim największym skrócie, bo oczywiście na ten temat można by wiele mówić. W jaki sposób to praktycznie działa. O zbroi Bożej można by mówić, z listu do Efezjan, cały 6 rozdział, moglibyśmy poszczególne elementy tej zbroi, ale wszystko to sprowadza się do jednej rzeczy, abyś był pełen Ducha Świętego. Jeżeli wtedy było to tak ważne, to tym bardziej dzisiaj. I chcę zachęcić każdego, ja mówię młodych ludzi, no najbardziej. Wtedy, kiedy twoje życie zaczyna się kształtować, kiedy diabeł zaczyna pokazywać ci piękno tego świata, no piękno w cudzysłowiu, i zaczyna cię to pociągać i mówisz, że zaczynam sobie nie radzić z tym wszystkim. Módl się, aby Pan wypełnił cię swoim duchem. Módl się o to, proś o to. Nie czekaj na wielkie zgromadzenia. Może przyjedzie jakiś ewangelista wielki i będzie specjalna modlitwa i może przeżyje. To nie ma znaczenia. Bóg widzi pragnienie twojego serca i tam, gdzie jesteś. Och, jakbyście mogli i mieli możliwość posłuchać świadectw ludzi w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, ale jedno, co było zawsze, zawsze, że najpierw Pan pokazywał, potem dawał pragnienie, a potem zaspokoił to pragnienie. Bo on tak mówi, pragnącemu dam darmo, ze źródła, z wody, darmo. A więc, ale to dotyczy też nie tylko, tak jak ja ciągle mówię, młodych. Ja pamiętam mojego wujka, który już też jest u Pana dawno, wierzącego człowieka. Odkąd go pamiętam, to był taty brat, starszy. I on często przyjeżdżał do nas i siadał z moim ojcem. I rozmawiali o takich duchowych rzeczach, o Słowie Bożym i tak dalej. I ja byłem wtedy takim naprawdę, podstawówka, nawet pierwsze klasy, drugie. I pamiętam jednego razu tego wujka, który przyjeżdża i ja już widziałem, że on jest inny. Jego oczy błyszczały. On siadł z nami wieczorem i mówi, wiecie, co się stało? A już był starszym człowiekiem. I zaczyna opowiadać, co ja tak za bardzo nie rozumiałem, o czym on mówi. Ale mówił, przyszedł Pan. I wyobraź se, mówi Andrzeju do mojego taty. I on w moim wieku po raz kolejny, mówi, nie to, że to było pierwsze przeżycie, po raz kolejny przeżyłem napełnienie Duchem Świętym. I wiesz, co sobie pomyślałem? Skoro tu jestem, to ja po całej mojej wiślańskiej rodzinie, bo on nie był z Wisły, po całej mojej rodzinie chcę do wszystkich zajść i opowiedzieć im, że jest życie, że jest Duch Święty, I chodził, pamiętam, po swoich kuzynach przyszedł i mówi, no tamci kiwali trochę głowami, tamci tak, tak, ale on był tak pełen radości, taki, no nigdy go takiego nie widziałem. I niedługo potem Pan go zabrał, odszedł. Także to jest dla każdego. To jest dla ciebie. Będziemy się modlić. Wiecie, jestem w tej komfortowej sytuacji, że zegar się zepsuł. Ale czuję, że to nie o zegar chodzi, ale o to, abyśmy pochylili nasze głowy i modlili się. Aby Pan przede wszystkim dał w Twoje, w moje serce pragnienie, abyś mnie zachował od złego. Aby diabeł nie panował, nie rządził, ale też w ogóle nie miał miejsca w moim życiu. Kiedyś Pan Jezus, pamiętacie Jego słowa? Oto idzie władca tego świata, ale we mnie czy do mnie on nie ma nic. Aby to było naszym pragnieniem. A też tą drugą rzeczą, Panie, taką gwarancją, taką rzeczą, która może mnie ochronić od tego, jest pełnia Twojego Ducha. Ja dzisiaj tego pragnę, ja dzisiaj tego potrzebuję i dzisiaj chcę się o to modlić. Czy tak jak my tutaj jesteśmy, czy Ty tam, gdzie jesteś, przy swoim laptopie, telefonie, przy czymkolwiek, proś, aby Pan dał Tobie pragnienie życia w zwycięstwie, abyś nie upadał. A taką właśnie gwarancją jest życie w pełni Ducha. Drogi Ojcze, jesteśmy Ci tak wdzięczni za ten czas i za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Pana Jezusa, Twojego Syna, za Jego ofiarę na krzyżu, za to, że trzeciego dnia zmartwychwstał, zwyciężając diabła, a my dzisiaj z tego zwycięstwa możemy brać do naszego życia, do naszego serca. Dziękujemy Ci, że w Dzień Pięćdziesiąty posłałeś Ducha Świętego, który, Panie, został zlany na uczniów, a Twoje słowo mówi, że On jest tak samo i dzisiaj dla każdego wierzącego, dla każdego, którego oczyściłeś, kto jest Twoim dzieckiem. Panie, dzisiaj naszym pragnieniem jest chodzić w pełni Twojego Ducha i modlę się o to dla moich sióstr, moich braci. Panie, modlę się też o tych, którzy to będą słuchać, czy słuchają, a nie mają w swoim sercu nawet tej pewności, czy do Ciebie należą. Panie, modlę się, aby Twój Duch Święty dotknął ich serc, aby mogli powiedzieć dosyć służenia szatanowi. Jego koniec jest znany, Jego koniec, Panie, możemy widzieć w Twoim słowie, jaki jest, ale chcę służyć dzisiaj Tobie, od dzisiaj Tobie. Drogi Panie Jezu, dotknij, Panie, takie serca, jeżeli takie serca jeszcze są. A my Ciebie prosimy dzisiaj, teraz, daj nam pragnienie chodzenia w pełności Ducha Świętego. Panie, niech szukamy Ciebie, szukamy, Panie, Ciebie całym swoim sercem, bo tak Twoje słowo mówi, jeżeli mnie będziecie szukać całym swoim sercem, dam się Wam znaleźć. Panie, wierzę, że takie pragnienie zaspokoisz. Panie, i tak jak Jabez się modlił, jest, Panie, ta modlitwa podobała się, Boże, Tobie i Ty wysłuchałeś. I wierzę, że te nasze pragnienia, Panie, też Ty zaspokoisz i zlejesz, Panie, ten deszcz Ducha Świętego na nasze serca, na nasz zbór, na nasze miasto, okolice. Panie, że będziemy to mogli oglądać. I za to Ci dzisiaj dziękujemy. Amen.